Czytanie z księgi proroka Michała. Paślu Twój, Panie, laską Twoją, trzodem dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów, jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej, ukaż nam dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie, który oddalasz nieprawości, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co przysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Oto Słowo Boże. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i miłosierdziem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Nie zapamiętuje się sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Chwała Tobie, Królu wieków! Chwała Tobie, Królu wieków! Powstanę i pójdę do mego Ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Chwała Tobie, Królu wieków!
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie.
Bracia i siostry, znamy bardzo dobrze tą przypowieść, bo ona wiele razy jest odczytywana w kościołach, komentowana. Ja sam miałem okazję wiele razy mówić o tej przypowieści, homilię, czy nawet w czasie rekolekcji zajmować się nią. I zapewne wszystkich nas jakoś pobudzało do podziwu to, co uczynił ojciec, że wyszedł naprzeciw swojemu synowi. Owszem, czekał w swoim domu, ale wyszedł mu naprzeciw i sam pierwszy rzucił mu się na szyję z taką miłością. Jesteśmy pełni podziwu wobec Ojca Niebieskiego, który jest gotowy wszystko przebaczyć i jeszcze więcej ukochać. Byliśmy też pełni podziwu wobec odwagi syna marnotrawnego, który po wielu grzechach jednak miał odwagę wrócić do ojca i powiedzieć wszystko o swoich winach. Ułożył sobie nawet wcześniej swoisty rachunek sumienia, którego mu ojciec nawet nie pozwolił dokończyć. I wreszcie, no dziwi nas na pewno to oburzenie drugiego syna, który zgorszył się przebaczeniem. Być może 100 razy słyszeliśmy tę Ewangelię. Ale jak mówi Hillel, jest ogromna różnica między 100. przeczytaniem i rozważeniem tego samego fragmentu, a 101. Za każdym razem Bóg coraz więcej do nas rzuca światła w nasze serca, abyśmy mieli śmiałość w powracaniu do Ojca i coraz lepiej widzieli, kim jest ten Ojciec czekający na nas, ale też sami się odnaleźli w tych dwóch postaciach, albo w tym oburzonym synu, który nie może przyjąć przebaczenia, albo w tym synu, który otrzymał to przebaczenie. Może niektórzy z nas mieli również okazję być takimi ojcami czy matkami, wychodzącymi naprzeciw własnym dzieciom, by im przebaczyć. Jezus mówi tę przypowieść dlatego, że sam był w podobnej sytuacji. Ten tekst dzisiaj rozpoczyna się właśnie od takiego momentu, że wokół Jezusa gromadzili się celnicy i grzesznicy. Z innych fragmentów wiemy, że nawet posądzano go o to, że on się zajmuje tylko jakimiś nierządnicami, prostytutkami, złodziejami, celnikami, grzesznikami. Nawet go posądzano o złego ducha, że ma Belzebuba. Miał bardzo złe opinie Jezus. Nie tylko takie wspaniałe, ale też miał okropne opinie, oskarżenia wręcz. I faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, oskarżali go, że ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Jada z nimi, to znaczy jest na jednym poziomie z nimi. Nie czyni się kimś wyższym od nich, nie patrzy na nich z góry. I on ze względu na tę sytuację opowiada tę przypowieść o ojcu, który też jadał ze swoim synem. W ten sposób sugeruje, że każdy człowiek, nawet największy grzesznik, jest jakimś zagubionym dzieckiem Boga. I ma szansę na powrót. Ma szansę na powrót i na jeszcze większą miłość. Przypowieść jest majstersztykiem wybitnym, pełnym naprawdę kopalnią mądrości. Można wiele rzeczy się tutaj nauczyć, nawet takich bardzo życiowych, potrzebnych nam w codziennej egzystencji. Bo to zobaczcie, przypowieść zaczyna się od tego, że pewien ojciec miał dwóch synów i ten młodszy mówi: ojcze, daj mi część majątku, która przypada, i ojciec rozdzielił między nich ten majątek, czyli każdy otrzymał porówno. Ten słowo majątek w języku greckim jest tutaj oddane przez słowo usia. Usia to znaczy tyle samo, co nie tyle majątek, co nawet substancja, istnienie, życie. I w tym momencie już wiemy, że ten ojciec jest nie tylko takim zwykłym ojcem, który rozdaje pieniądze swoim dzieciom, ale to jest ojciec niebieski, który daje życie człowiekowi i z tym życiem możesz zrobić, co chcesz. Dostajesz majątek życia, majątek godzin, miesięcy, lat, majątek zdolności, umiejętności, możliwości. To jest naprawdę wielki majątek. I ten młodszy odjechał w jakieś dalekie strony i tam roztrwonił. Zniszczył to swoje życie, żyjąc rozrzutnie. I w pewnym momencie, kiedy on to życie stracił w grzechach, odczuł wielki głód. I to nie jest tylko taki głód fizyczny, jaki czuje nasz żołądek, ale grzech prowadzi człowieka do odkrycia ogromnej pustki w sobie, rozpaczliwej pustki, której nie da się znieść. Każdy z nas na pewno był w takiej sytuacji, kiedy zgrzeszył tak, że stracił miłość Boga, że stracił kontakt z Bogiem, stracił łaskę uświęcającą. Przypomnijmy sobie, że naprawdę człowiek czuje ogromną pustkę w sobie. Pustkę, którą nie może niczym zapełnić. Również ten syn próbował wszystko czynić, żeby tą pustkę zapełnić. Więc u jakiegoś anonimowego obywatela tej odległej krainy, a jeśli w Biblii nie ma wymienionego imienia, to jest to takie istnienie bezimienne. Któż to może posiadać takie istnienie bezimienne? Kto stracił imię w tym wszechświecie? Kto stracił godność w tym wszechświecie i kto zajmuje się tylko świniami, czyli tym, co najbardziej jest świńskie? No, chodzi na pewno tutaj o Lucyfera. Taka nawet bardzo pobieżna etymologia słowa Lucifer. Lucifer znaczy ten, który nie jest liczony, ten, który nie jest zapisany w niebie. Lucifer, bez liczby, bez imienia. I tenże pastuch demoniczny wszystkich świństw, jakie istnieją na świecie, posłał go na swoje pole i ten się żywił tymi strąkami, nawet nie świniami, tylko tym, co świnie jadły. I też się tym nie najadł, nie nasycił, bo żaden grzech człowieka tak naprawdę nie spełnia. I w tym momencie dopiero zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba? W tej przypowieści czujemy, że tu chodzi o ten chleb eucharystyczny. Już to Jezus widział w tej przypowieści. Ten chleb eucharystyczny dopiero człowiekowi daje naprawdę spełnienie. Zastanawia nas to, dlaczego ojciec nie stanął w drzwiach, kiedy syn wychodził, i nie powiedział mu: zabraniam ci, nie rób tego. Wiem, co się stanie. Wiem, że roztrwonisz swoje życie. Dziwi nas to, że Bóg, dając nam istnienie, jednocześnie nie stoi z kijem nad nami i nie mówi: nie wolno, zabraniam ci, nie pozwalam. Nie jest Bogiem kontrolującym. Jest Bogiem pełnej wolności. Możemy zrobić, co chcemy z tym istnieniem. Owszem, możemy się trzymać Jego domu, ale możemy też iść i wszystko zniszczyć. To jest bardzo pouczające, szczególnie dla rodziców, którzy chcieliby ochronić swoje dziecko na przykład przed wszelkim możliwym złem i w ten sposób mu czynią największą krzywdę, bo jeszcze bardziej czasem wpędzają to dziecko w zło. Właśnie chroniąc go przed jakimkolwiek doświadczeniem. To jest bardzo też niebezpieczne i tego od Boga powinniśmy się uczyć, wolności. To nie jest namawianie kogoś do zła, tylko pozwolenie komuś żyć życiem swoim, z tym majątkiem istnienia. Kiedy ten syn zastanowił się i przemyślał to, tu nawet jest tak powiedziane, że on zastanowił się nie tyle, to po polsku może nie tak brzmi szczęśliwie, on wszedł w siebie, jakby wrócił do samego siebie na skutek tych grzechów, zintegrował się wewnętrznie, bo był kimś rozdzielonym zewnętrznie i wewnętrznie, kimś innym był na zewnątrz, kim innym był w środku i nagle ta sytuacja grzechu, tych świństw, tego głodu, tego oddalenia od ojca pozwoliła mu się zintegrować. Zaczął myśleć nad swoim życiem I mówi, ja tu z głodu ginę, idę. I zobaczcie, co on tutaj wymyślił. On sobie ułożył, tak jak powiedziałem, taki rachunek sumienia. Ułożył sobie nowe. Taką spowiedź sobie ułożył. Mówi, ojcze, ja zgrzeszyłem przeciwko Bogu, przeciwko Tobie. Ja nie jestem godzien nazywać się już Twoim dzieckiem, Twoim synem. Uczyń mnie jednym z najemników. I on tą mowę być może sobie ze 100 razy powtarzał w głowie, idzie tą drogą piaszczystą i nagle, kiedy był daleko, a Bóg potrafi zobaczyć nawet człowieka z daleka, ujrzał go ten ojciec, wzruszył się głęboko, poruszyły mu się wnętrzności, wybiegał mu naprzeciw, rzuca mu się na szyję i syn zaczyna swoją mowę. Mówi, ojcze, dosłownie tak jak się nauczył na pamięć, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem Ciebie i tu się jeszcze trzyma swojej mowy, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem i zapewne chciał powiedzieć jeszcze, uczyń mnie najemnikiem i ojciec mu nie pozwala tego powiedzieć. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, na to jeszcze pozwoli ojciec, ale uczyń mnie swoim najemnikiem, tego już ojciec nie chce słuchać. I to jest coś kapitalnego, jeśli chodzi o nasze doświadczenie też powrotu do Boga. Bo my wracamy. Ja obserwuję to u wielu osób i u siebie samego, że człowiek spowiada się z wielu różnych grzechów, wraca do Boga i ma taki bardzo poważny problem po powrocie do Boga. Jaki? Że czuje się niegodny tego miłosierdzia, czyli w sumie gdzieś w swoim sercu ukrywa pretensje do siebie, że powinien być godny. A czy ktoś z nas może naprawdę zasłużyć swoimi uczynkami na to, żeby być godnym, być Synem Bożym? My to wszystko otrzymujemy za darmo. Ojciec mu nie pozwolił być, nawet powiedzieć coś takiego, bądź najemnikiem. To jest wielka zmora wielu osób, które wracają do Boga albo się nawracają z grzechów, że one z dystansu wracają. Wracają, spowiadają się, a jednocześnie gdzieś tam z daleka stoją od tego Pana Boga i czują się gorsi. To nikt z nas nie jest lepszy ani gorszy. Wszyscy jesteśmy jednakowi. Zobaczcie, bracia, nikt z nas przecież nie jest ominięty przez grzech pierworodny. Nikt z nas nie jest jakąś enklawą niepokalanego poczęcia oprócz Matki Najświętszej. Każdy z nas ma tą samą liczbę grzechów. I tylko z miłosierdzia Bożego otrzymujemy to synostwo Boże. Ojciec rzeczywiście go obficie w swojej miłości przyjął, bo dał mu najlepszą suknię, ubrał go. I to jest to, co czytamy w listach Pawła o przebraniu się w Jezusa Chrystusa, kiedy Paweł wiele razy mówi w swoich listach, przeobleczcie się w Chrystusa. Dał mu też pierścień, czyli pozwolił mu znowu dziedziczyć w tym majątku sandały na nogi. To jest taki bardzo ważny symbol, ponieważ te nogi już się nie miały czym brudzić, były ochronione przed pokąsaniem węża grzechu. To i zaczęła się uczta. Ale tu się zaczyna pewien dramat, ponieważ drugi jego syn starszy był też na polu. I ten był na polu, i tamten był na polu. Ten na polu oczywiście zgrzeszył z nierządnicami, z tymi wszystkimi świństwami życiowymi i on to wszystko szczerze wyznał ojcu, bo w przypowieści jest o tym napisane. Ale tamten drugi starszy też był na polu. Co on tam robił na tym polu, nie wiemy. Ale nie może wejść do domu. Stoi i na zewnątrz i gorszy się. Chociaż jest taki sam jak tamten. Kto wie, gdzie on swój majątek trwoni, nie wiadomo. On to wszystko ukrył. I ponieważ ukrył, dlatego ma takie oburzenie. I to obserwujemy w życiu, że postawa oburzenia na kogoś jest często takim sygnałem, że ktoś sam podobne historie w swoim sercu ukrywa. Że za każdym oskarżeniem ukrywa się tak naprawdę głęboko skrywana wina. Identyczna czasem. Podobna. Czasem widzę to u niektórych rodziców, jak oni zgorszą się swoimi dziećmi, a zapomnieli, jak to 20 lat temu popełniali jeszcze gorsze czyny. Albo jakiś kaznodzieja może się gorszy kimś, a kto wie, co on tam w środku swoim, w swoim sumieniu ukrywa. To oburzenie jest sygnałem, że ktoś nie jest pogodzony swoim wnętrzem. I tu przypowieść nabiera jakichś takich dziwnych rozmiarów, bo możemy ją również w ten sposób odczytać, że tych dwóch synów to tak naprawdę może być jeden człowiek. Jeden człowiek, który ma dwie w sobie osoby. Zdarza się, że w grzechu ktoś mówi, jest nas wielu. Ja jestem jeden i drugi, i taki jestem, że jestem, próbuję być dobry, pobożny, a z drugiej strony jestem fatalny, jestem bestią. Człowiek w grzechu jest rozdarty. Często nie tylko na dwie osoby, czasem na cały legion. Przypomnijcie sobie, w jednej historii w Biblii jest tak powiedziane, że Jezus przyszedł do krainy Gadareńczyków i tam spotkał opętanego, z którego
demony wyszły w świnie i ta świnia, całe stado świńskie pędziła po urwistym zboczu prosto do jeziora, do otchłani i było to stado liczące 2000 wieprzów, więc przynajmniej, skoro to był legion, no to musiało po dwa demony na jedną świnię przypadać i to wszystko potonęło w tej otchłani i on tam mówi, że w nim jest legion, że jest w nim wiele postaci. Coś bardzo charakterystycznego grzechu, że człowiek nie jest wtedy sobą. Ma wiele różnych masek. Ma wiele różnych pomysłów na swoje życie. Dla jednej osoby jest kimś innym, dla drugiej osoby jeszcze kimś innym, w innym środowisku jeszcze kogoś innego udaje. Ciągle musi się maskować. I w tej przypowieści, kto wie, czy nie jest taka wskazówka na to, żeby ją tak zrozumieć, że ten starszy syn to może jest ktoś wewnątrz mnie. Bo ja na zewnątrz może przyszedłem do kościoła, ja się spowiadam, ja się modlę, ale wewnątrz siebie ja ukrywam coś strasznego. I to wychodzi poprzez oburzenie. Ja wewnątrz siebie sam sobie nie przebaczyłem, chociaż Bóg mi przebaczył. Kiedy Bóg nam przebacza, nam nie wolno sobie nie przebaczać. Ale nie każdy aż tak daleko wierzy w miłosierdzie, żeby sobie samemu przebaczył. Obserwuję to u wielu ludzi, że niektórzy ludzie nawet po wielu latach bycia już z Bogiem, po nawróceniu, ciągle siebie nienawidzą. Ciągle są zgorszeni sobą. Ciągle mają wstręt do siebie czy pogardę. Straszna historia. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam dzisiaj powiedzieć, bo jest ona, być może pierwszy raz w życiu ją usłyszycie. Bo ta przypowieść, tak jak powiedziałem, jest naprawdę majstersztykiem takiej sztuki ewangelicznej. No to popatrzcie na tego syna marnotrawnego nie tylko jak na grzesznika. Ale popatrzcie przez niego, jak przez jakieś szkło powiększające na kogoś zupełnie innego. Oto zauważcie, kiedy Syn Boży wstąpił na ziemię, to on wziął majątek miłosierdzia Bożego od Ojca i roztrwonił to między nami. Nie grzeszył, ale był uznany za grzesznika. Umarł jak bluźnierca, ale dzięki temu my wszyscy otrzymaliśmy majątek miłosierdzia. Kogo my widzimy przez tego syna marnotrawnego? Oto możemy nawet dojrzeć gdzieś tam daleko w tle, mówię, w tym Synu Marnotrawnym nawet samego Syna Bożego, który dla nas jeszcze więcej uczynił z tym miłosierdziem, które możemy zobaczyć w Ojcu, prawda? Bo podziwiamy Ojca za przebaczenie, ale oto sam Jezus Chrystus utożsamił się z naszymi grzechami, jak grzesznik był osądzony, jak najgorszy bluźnierca został zabity, spędził życie z nami najbardziej podłe. I nikomu nie bronił miłosierdzia. Majątek swojego bóstwa roztrwonił między nami. Kiedy ja tak sobie myślę o tym, co też Syn Boży zrobił dla nas, to widzę to w tym Synu Marnotrawnym. Że On tak głęboko utożsamił się z nami, tak bardzo chciał, żebyśmy spotkali się z Ojcem Niebieskim, że stał się jednym z nas, czyli jednym z tych wszystkich grzeszników, nie popełniwszy ani jednego grzechu. To Jemu przecież zarzucano, że Syn Boży, Jezus Chrystus, zadaje się z grzesznikami, celnikami, czy nierządnicami, czy prostytutkami. Ileż to oskarżeń go spotkało, a on to wszystko dla nas zrobił. Zgodził się na najgorsze oskarżenia, na najpodlejszy los. Po co? Żebyś ty, ja, żebyśmy nigdy nie wątpili w to, że są Ojca ramiona rozpięte dla nas. To mnie najbardziej wzrusza. Może takie czuję wzruszenie jak ten Ojciec, że mi się ruszają wnętrzności, kiedy widzę, że Jezus Chrystus był gotowy przyjąć taki straszny los, żebym tylko ja nie wątpił w to, że wszystko Bóg mi może przebaczyć i że czeka na mnie, że mnie kocha i że nie może wyobrażać sobie nieba beze mnie. Że Bóg nie wyobraża sobie nieba beze mnie. I że tak naprawdę dla Boga to niebem jest ludzka dusza. Tak jak dla człowieka niebem jest Duch Święty, jest miłość Trójcy Świętej. Bracia, dzisiaj tego popołudnia, bracia i siostry, podziwiajmy Boga. Miejmy też wdzięczność do Niego za to, że miał taką odwagę w miłości, takie ryzyko miłości, bo my sami się na pewno chwytamy na tym, że boimy się kochać, bo boimy się zranienia. A te zranienia naszego Pana na krzyżu wyraźnie świadczą o tym, że te pieczęcie miłosierdzia nam pokazują, że On tak kocha, że nawet nie bał się być zraniony, byleby tylko nas z naszych zranień uleczyć. Ja takiej miłości wśród ludzi nie spotkałem. Ja nie zobaczyłem takiego człowieka, który by się tak nie bał kochać, jak Bóg się nie boi kochać nas wszystkich. Amen.